Tytuł dzisiejszego kazania to zadziwić Pana Boga. Ci, którzy uważnie śledzili w tygodniu nasze spotkania, uczestniczyli w naszym czytaniu tu Bożego Słowa i też Jego rozważaniu, już wiedzą, o co chodzi. Dla niektórych ten tytuł zadziwić Pana Boga może brzmieć nieco przekornie. Bo przecież każdy z nas gdzieś tam w głębi serca ma przekonanie, że my Pana Boga niczym zadziwić nie jesteśmy w stanie, nie zdołamy. A jednak, czytaliśmy sobie w tygodniu ten fragment, wrócimy jeszcze raz, Ewangelia Marka, 6 rozdział. Od 1 wersetu, smutny tytuł tego fragmentu, Jezus wzgardzony w Nazarecie. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony i szli za nim uczniowie jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skąd to ma i co to za mądrość, która jest mu dana i te cuda, których dokonują jego ręce. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, brat Jakuba, i Jozefa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu. I obchodził okoliczne osiedla i nauczał. I dziwił się ich niedowiarstwu. To chyba jedyny fragment w Biblii, jaki ja przynajmniej skojarzyłem i pamiętam, w którym Bóg jest autentycznie zdziwiony. A więc niestety okazuje się, że jesteśmy w stanie zadziwić naszego Boga. Kiedy rozważaliśmy ten fragment, zauważyłem też i coś, co mnie bardzo, bardzo pocieszyło na sercu. To, że w tym 6 wersecie czytamy i dziwił się ich niedowiarstwo i obchodził okoliczne osiedla i nauczał. Wielu z nas, będąc na miejscu Jezusa, gdyby ci zgotowali takie powitanie w rodzinnej miejscowości, gdyby cię tak potraktowali, gdyby odrzucili to pełne dobroci, życzliwości, słowo, jak też czytamy, ilu z nas oburzonych, obrażonych odwróciłoby się plecami i poszło stamtąd. Zaniechałoby tego, z czym przyszliśmy. Bo jak można dobrze czynić takim niewdzięcznikom? Bo jak można nieść pocieszenie tym, którzy gardzą Twoimi obietnicami, potwierdzanymi znakami, cudami? To nie było od coś, co spadło nagle nie wiadomo skąd. Oni byli przygotowywani na ten czas, kiedy stanie między nimi Mesjasz, wypowie słowa też z księgi proroka Izajasza. Powie, dziś wypełniły się te słowa na waszych oczach. Oni byli przygotowani na to, że wreszcie Bóg ześle obiecanego Zbawiciela. A tymczasem, kiedy ten obiecany Zbawiciel, Bóg, człowiek, Syn Boży, który stał się człowiekiem, staje między nimi, taka wzgarda, takie niedowiarstwo, pocieszyło mnie to, że Bóg nie zrezygnował ze swojej misji. Mimo takiego przyjęcia, że skończyło się tylko na zadziwieniu Boga. Dziwił się ich niedowiarstw. Smutne w tym wszystkim jest to, że to nie dotyczy tylko Nazaretu, nie dotyczy tylko tamtego spotkania z Jezusem. To nie dotyczy tylko tego, co wydarzyło się 2000 lat temu. Ale to słowo ma niestety ciągle swoje odbicie w tym, co dzieje się wokół nas. Tak jakby ciągle było aktualne. Patrząc oczami naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak jak to pokazuje nam to słowo, to i dzisiaj nieraz zadziwiamy naszego Boga. Zadziwiamy i to w bardzo smutny, wręcz tragiczny sposób. Ja wiem, że tak naprawdę to kazanie mogłoby trwać niemalże bez końca. Ciągle można by wspominać, zauważać, akcentować, punktować jakąś dziedzinę naszego życia, w której właśnie w ten zły, niewłaściwy sposób zadziwiamy naszego Boga. Zobaczcie, że wybrałem tylko kilka fragmentów. Prosiłem Boga, by pokazał nam to, co najistotniejsze dla naszej społeczności, dla naszego Kościoła, dla nas tutaj. I tak jak wiele razy tu akcentujemy, tak i tym razem Bóg rozpoczął niestety od problemu nieprzebaczenia. Codziennie rano, po każdym nabożeństwie, po każdym spotkaniu mówimy modlitwę pańską. Weszło nam to już w tą naszą chrześcijańską krew, ten chrześcijański obyczaj. Można by powiedzieć, że jesteśmy w stanie w środku nocy na pamięć wyrecytować każdy fragment tej modlitwy. A tymczasem Janusz wyświetlił nam w Ewangelii Mateusza 6 rozdział 12 tylko werset. Choćby tylko ten fragment modlitwy Ojcze Nasz. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ewangelia Łukasza 14:4, Januszku. Też bardzo proszę. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 4 werset. Przepraszam, bo gdzieś się tutaj zapędziłem. Chodzi również o modlitwę pańską i ten sam 11, tak? 11 rozdział i 4 werset. I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Tak jak mówiłem, tyle razy powtarzamy te słowa. Wiemy, że to jest odpowiedź na prośbę uczniów, jak mamy się modlić. I te słowa nie wynikają z jakichś teologicznych rozpraw, jaka by ewentualnie modlitwa mogła być najmilsza Bogu. To sam Bóg wypowiedział te słowa. Słowa modlitwy, która z pewnością nie jest dla Boga jakąś obojętną. Nie jest dla Boga jakimś klepaniem paciorka, żeby wypełnić lukę w programie nabożeństwa. To słowa życia. To słowa istotne. I mimo, że je tak często powtarzamy, mimo, że tak gromko tutaj i męskimi głosami brzmi ta modlitwa Ojcze Nasz, to jak wygląda, jak często w naszym życiu, jak często w naszych relacjach nieprzebaczenie, nieodpuszczenie, niedarowanie bierze prym, góruje nad wszystkimi naszymi dalszymi czynami, decyzjami. Nie tak ma być. Czy myślisz, że Bóg nie jest zdziwiony, mimo tym, że mimo, że powtarzasz te słowa często z takim przekonaniem, z taką determinacją, a jednak nic z tym nie robisz. Nie będę się dłużej rozwodził nad tym tematem, bo to też jest temat rzeka, to też jest temat na odrębne kazanie. Dzisiaj patrzymy ze smutkiem, że każdy z nas ma takie skłonności, choćby w tej tylko dziedzinie, do zadziwiania Boga. A On nie przestaje zachęcać. A On nie przestaje prosić. A On nie przestaje przekonywać. On ciągle cierpliwie powtarza swoje słowa, jeżeli wy nie odpuścicie. I Ojciec wam odpuścić nie może, jeżeli wy nie przebaczycie. I Ojciec wam przebaczyć nie może. Czy naprawdę chcesz uczestniczyć w takim zadziwianiu Pana Boga? Drugi temat, który wręcz sam się nasuwa tutaj, szczególnie gdzieś tam w kontekście moich ostatnich spostrzeżeń i też smutnych doświadczeń, to sprawa grzechów języka. Ten fragment z trzeciego rozdziału, właściwie to cały trzeci rozdział listu Jakuba, jest tu cytowany bardzo często. I o tym fragmencie również możemy sobie powiedzieć, że znamy go niemal na pamięć. Przeczytajmy go sobie. Mimo właśnie, że znamy go na pamięć. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków ogniem swoistym, światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu słodką wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Jeszcze zaznaczyłem sobie tutaj fragment też z listu Jakuba. Przeczytam go w dwóch tłumaczeniach Biblii. Pierwszy rozdział, 26 werset. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. I kolejny werset. Czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, Niech pomóc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplemionym przez świat. W Biblii, która ostatnio się ukazała, to jest ewangeliczny przekład religii biblijnej, ten fragment brzmi tak. Jeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, lecz nie powściąga swego języka, to oszukuje swoje serce i jego bogobojność pozbawiona jest treści. Czystą i nieskazitelną bogobojnością w ocenie Boga Ojca jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku i szczec się z plamienia ze strony świata. Gdybyśmy tylko ten 27 werset rozpatrywali, to wielu z nas może powiedzieć: dzięki Boże, że robię to, co robię. Dzięki Boże, że moja pobożność jest czystą i nieskalaną według przekładu Biblii Warszawskiej, czy moja bogobojność nie jest pozbawiona treści. Może być bogobojność pozbawiona treści, pusta, na pokaz. Bogobojność, która oszukuje nie tylko nasze serca, ale i tych, którzy nas obserwują, jeżeli nie jest ona skierowana na takie uczynki, takie działania, o których tutaj mowa. Ale czy, mówię, gdybyśmy rozpatrywali tylko 27 werset, ale w powiązaniu z 26, jeżeli czynisz te rzeczy, jeżeli dbasz o to, by twoja bogobojność, twoja pobożność nie były tylko pustymi słowami, a nie powściągasz swojego języka, to twoja bogobojność jest bezużyteczna, jest pozbawiona treści. Łatwo dać się oszukać, łatwo samemu siebie oszukać, jeżeli pozwolisz sobie na takie folgowanie językowi. Czasami rozpędzamy nasze gadulstwo do prędkości dźwięku, a potem się dziwimy, że katastrofa się wydarzyła, że nastąpił wypadek. No jak to się stało? A przecież słowa listu Jakuba są w większości z nas tak dobrze znane. Niemalże tak samo dobrze znane jak modlitwa pańska. To dlaczego? Dlaczego tak łatwo, tak beztrosko, tak sobie obsiup zapominamy o tym? Dlaczego i w tej dziedzinie zadziwiamy naszego Boga? Przecież ja wszystko na ten temat powiedziałem. Przecież powiedziałem, jakie jest moje serce, jeżeli chodzi o grzechy języka. Przecież nie trzymałem tego w tajemnicy. A wy? Dlaczego o tym zapominacie? Kolejna dziedzina. Może nas już tak bardzo to nie dotyczy, ale za chwilę będzie dotyczyło. Może w tej chwili nam się wydaje, że ten problem u nas już absolutnie nie istnieje. Ale za parę dni dosłownie tu w Krakowie zderzysz się z tym, czym jest Światowe Centrum Bałwochwalstwa wszelkiego rodzaju. To tu zlecą się wszelkie demony bałwochwalstwa. To tu już nadciągają, by sobie urządzić swój wielki, wspaniały festiwal. A my będziemy w środku tego wszystkiego. Ja wiem, że nieraz, mówiąc o bałwochwalstwie, mówimy też o pewnych dziedzinach naszego życia, które nas przemagają. Dzisiaj mówiliśmy sobie też rano o tym, wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. A jednak są dziedziny, które nas tak zniewalają. Jednak są dziedziny, które dla nas są tak arcyważne, że bez tego żyć się nie da. Że i sobie samym i tym dziedzinom oddajemy niemalże boską cześć. Oczywiście święcie się oburzamy, kiedy ktoś nazwie to tak po prostu bałwochwalstwem. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, od 20 rozdział 4-5. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział 4-5. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. W Księdze Kapłańskiej, czyli trzeciej Mojżeszowej, 26 rozdział i werset pierwszy mamy powtórzone to prawo. Nie będziecie czynili sobie bałwanów, ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by się im kłaniać, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Paradoksem, z którym się często spotykamy, jest takie tłumaczenie: my nie oddajemy czci obrazom. One nas, prawda, tylko kierunkują na oddawanie czci Bogu. My nie uprawiamy kultu obrazów, figur. My wielbimy w ten sposób Boga. Ale weźmy, spróbuj, co zdarza się często niestety, z przykrymi konsekwencjami, uszkodzić taki obrazek, taką figurkę. Natychmiast jest na to paragraf: uszkodzenie, zniszczenie przedmiotu kultu. To uprawiamy kult, czy nie uprawiamy? Może by się wartało zdecydować, czym to jest naprawdę. I nie chcę tu mówić tylko i wyłącznie o katolikach, bo i te dziedziny naszego życia, które stawiamy przed Bogiem, które dla nas są ważniejsze od Boga, które często sprawiają, że porzucamy Boga, by zająć się tymi swoimi arcyważnymi sprawami. I one powodują w nas taką reakcję. Ja tego przecież nie czczę. Ja temu się nie kłaniam. Ale spróbuj takiemu ruszyć tą dziedzinę. Spróbuj mu powiedzieć: porzuć to. Zostaw to, przestań. No wiesz, trzepiasz się. Jak możesz. To jest moje i dwara od tego, bo to jest moje. Kiedy Bóg mówi o tym, że jest Bogiem zazdrosnym, nie mówi tego z przymrużeniem oka. Wyjawia nam tajemnicę swojego serca. I: synu, córko, tak bardzo cię kocham. Jesteś moim. Ja jestem Bogiem twoim. Jestem o ciebie zazdrosny. Nie stawiaj niczego przede mną. Nie daj się zwieść takim czy innym bałamutnym tłumaczeniom. Wszystko to zasmuca mnie. Bóg mówi o tym tak wyraźnie. A my? Czyżby kolejna próba zadziwienia Boga? Bóg mówi: ja jestem tu. Dlaczego idziesz tam? Podnieś oczy w górze. Dlaczego szukasz tam, gdzie mnie nie ma? Gdzie dobrze wiesz, że mnie nie ma? Gdzie dobrze wiesz, że spotkasz kogoś, kto nie jest Bogiem, a za Boga się podaje? Kto cię okłamuje, oszukuje? Kolejne Kolejna smutna refleksja, skoro związana z naszym zadziwianiem Boga. I jeszcze jeden temat. Temat, który powoduje też podziały w kościołach protestanckich, który sprawia, że no niektórzy jedni na drugich się obrażają. Temat zbawienia i temat, czy można je utracić, czy nie można. Zacznijmy od Ewangelii Mateusza. Zacznijmy, kochani, od Ewangelii Mateusza. Od 7 rozdziału. Nie każdy, kto do mnie mówi, to jest od wersety od 21 do 23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Słowa, a czyny, taki jest tytuł tego fragmentu w Ewangelii Mateusza. Słowa, a czyny. Nie, ja do tego fragmentu jeszcze wrócę, bo on mnie właśnie sprowokował, by zastanawiać się, co musi się wydarzyć, żebym doprowadził się do takiego stanu, że Bóg powie, nigdy cię nie znałem. Wspominałem wam tutaj chyba ostatnio o tym wspaniałym takim krótkim nauczaniu brata Biernackiego, zamieszczonym też na Radiu Pielgrzym, na temat utracalności lub nieutracalności zbawienia. I tam pojawia się taka bardzo ciekawa myśl. Na temat Galacjan, dzisiaj pastor Jurek Łoda nam tutaj czytał ten fragment o nierozumni Galacjanie. Skąd ta reakcja Pawła? Skąd to jego wzburzenie? Skąd ta jego pełna emocji, te jego pełne emocji słowa, skoro Galacjanie przecież uwierzyli w Jezusa Chrystusa, bo też o tym czytamy. Przyjęli Ducha Świętego, narodzili się na nowo, otrzymali zbawienie z łaski. A więc według niektórych nic złego ich już spotkać nie może. A tymczasem pojawiają się złodziciele, zaczynają ich ciągnąć w stronę przepisów zakonu. Nie rób tego, nie rób tamtego, to możesz, tamto nie wolno, tutaj ten, tego potępiaj, tego nie słuchaj, tamtego nie czytaj i tak dalej, i tak dalej. I oni zaczynają się kręcić w kółko, nie wiedzą, co mają robić. Ale przecież dajmy sobie spokój, zbawienia nie można utracić, jak niektórzy mówią. A tymczasem Paweł rwie sobie włosy z głowy i mówi, nie rozumi Galacjanie, co wy wyprawiacie? W innym miejscu mówi wręcz, czyż nadaremnie się trudziłem nad wami? Jak widać, nadaremnie. To są jego słowa. Oni tracą na jego oczach to, co otrzymali z łaski za darmo. To, co otrzymali z łaski za darmo, tak łatwo z tego rezygnują idąc za pewnymi nauczeniami, które mówią, że jak się nie postarasz, jak się nie przyłożysz, jak będziesz z tym się zadawał, a tutaj temu tego czytał, to w ogóle do piekła prosto pójdziesz. A nierozumni Galacjanie. Fragment z listu do Filipian, 2:12, również przeczytam z tej nowej Biblii, z tego nowego tłumaczenia Ligi Biblijnej. To jest list do Filipian 2:12. Już mam bardzo cienkie kartki i jeszcze się nie chodzą, ale już się zaczynają być posłuszne. List do Filipian, 2:12, 12 werset. Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swojego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Trochę się to różni od tego, do czego przywykliśmy, o tym, co też często tutaj cytujemy, z drżeniem i bojaźnią, zbawienie swoje sprawujcie. W tym pięknym nowym tłumaczeniu jest wyraźnie, ale bardzo wyraźnie powiedziane, trochę mniejsze literki, ale przyzwyczajmy się. Czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bardzo to koresponduje z tym, o czym mówiliśmy sobie dzisiaj rano, że bycie chrześcijaninem to służba, że nie można być chrześcijaninem i nic nie robić. Nie można być zbawionym i nie czynić użytku z tego zbawienia, jak mówi to nowe tłumaczenie. A więc tutaj jest kolejna dziedzina, w której tak wielu z nas niestety potrafi zasmucać Pana Boga. List do Filipian, 2:12, 12 werset w wersji Biblii Tysiąclatki mówi: nie zbawienie swoje sprawujcie, ale zabiegajcie o zbawienie swoje. Zabiegajcie o zbawienie swoje. To już jest zupełnie coś innego. Nie mogę sprawować czegoś, czego nie mam. Natomiast nie muszę też zabiegać o coś, co już mam. Prawda? Nie, jeżeli mam, to teraz mogę z tego robić użytek. Mogę z troską, z żeniem, bojaźnią to sprawować. Mogę użytek z tego czynić, co mam. Ale kiedy dopiero mam zabiegać o to, no to jak ja tego mam używać? Jaki ja z tego mam użytek czynić? Jest to taki drobny przekręt, który jednak zmienia wiele. Niemniej jednak inne fragmenty na temat zbawienia również i Biblii tysiąclatce brzmią niemalże identycznie. List do Efezjan 2:8-9. Do Efezjan 2:8-9. I 10 również, proszę. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Sprawdziłem. W tysiąclatce ten fragment brzmi niemalże identycznie. A więc fakt zbawienia z łaski przez wiarę i to, że to nie jest nas i to, że jest to Boży dar, jest jawny, oczywisty. I dla tych, którzy preferują tysiąclatkę i dla tych, którzy preferują Biblię Warszawską. Bardzo mi się spodobał ten fragment z Nowej Biblii, Religii Biblijnej. Sięgnijmy sobie do niego. List do Efezjan. List do Efezjan 2, 8, 9. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Pięknie to brzmi. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Czy w związku z powyższym, z tym brzmieniem tego wspaniałego tekstu, ciągle myślisz, że jesteś w stanie zadziwić Boga jakimś nadzwyczajnym dziełem, jakimś nadzwyczajnym czynem, że nagle uczynisz coś, co Bóg powie: wow, tego się nie spodziewałem, że On jest zdolny aż do takich wspaniałych rzeczy. Jak wielu z nas ciągle jeszcze tak myśli i ciężko się nam pozbyć tego, że to zupełnie nie tak. Bardzo wyraźnie ten fragment mówi, że Bóg przygotował już wszystkie dobre uczynki, jakie się pojawiają na twojej drodze. Ty możesz wziąć w tym udział lub nie. Ty możesz wziąć w tym udział lub nie. Ale to nie twoja zasługa, że pojawiła się nagle możliwość, by coś dobrze uczynić. To Bóg przygotował te uczynki, byś brał w nich udział, by wyznaczały twoją drogę do Niego. Po nich poznajesz, że jesteś na drodze. Panie, wow, tu jest coś do zrobienia i tu coś jest do zrobienia. Nie zadziwisz Boga tym, że łaskawie wziąłeś się do pracy, że łaskawie podjąłeś się jakiegoś trudu, że nagle przejrzałeś na oczy i mówisz: wow, no to ja dzisiaj Bogu sprawię przyjemność tym czy tamtym. On to przygotował. To już jest na twojej drodze. Czy to nie piękne? Czy to nie jest cudowne? Nie ty jesteś autorem tych dobrych rzeczy, tych dobrych, wspaniałych dzieł, które pojawiły się w twoim życiu. Sam Bóg jest jej autorem. Ale Jego łaska sprawiła, że mogłeś wziąć w tym udział. A więc w tej dziedzinie i w ten sposób nie jesteśmy w stanie zadziwić Boga. Ale niestety zadziwiamy Go naszym nieposłuszeństwem, zadziwiamy Go naszym niedowiarstwem, naszym nieprzebaczeniem, grzechami języka, udziałem w bałwochwalstwie i lekceważeniem sobie tego na zasadzie, to żaden problem, to taki po prostu wyraz czegoś tam. Zadziwiamy Go lekceważeniem daru zbawienia, które otrzymaliśmy z łaski, nierobieniem użytku z tego zbawienia, już nie tylko pielęgnowaniem i dbaniem o nie, ale nawet nie używaniem tego zbawienia na co dzień. I teraz wrócę ze smutkiem, bo ze smutkiem do tego fragmentu z Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, 21-23. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Obym ja, tak jak mówiłem, pytanie zadałem sobie przede wszystkim sobie, ale oby nikt z nas, zadziwiając Boga w tych, choćby tylko w tych dziedzinach, o których mówiliśmy, nie znalazł się sam wśród tych zdziwionych, którzy pozostali za drzwiami. Jakże to, Panie? To my tu w Twoim imieniu takie wspaniałości, to my na naszych ulicach głosiłeś, myśmy słuchali, chodzili za Tobą, demony wypędzali, zdrowych, chorych uzdrawiali. A dzisiaj Ty mówisz, że nas nie znasz? Zastaliśmy drzwi zamknięte? Kto mieczem bojuje, od miecza ginie. Te słowa wynikają wyraźnie ze słów zawartych w Biblii. Możesz zadziwiać Boga w wielu dziedzinach i miej pewność, że sam będziesz zdziwiony, że jak to? To nie zachowałem zbawienia? To jak to? Te drzwi przede mną są zamknięte? Zadziwić Pana Boga to smutny tytuł. Ale wiedziałem, że to słowo rośnie we mnie. W ciągu tego tygodnia wracało do mnie wielokrotnie. Wiedziałem, że muszę się tym podzielić z Wami, bo nie chciałbym, ani ja, ale przecież nikt z Was, nie po to, nie chciałbym się tu daremnie trudzić, bo chcę się też uczyć od Jezusa tej Jego cierpliwości, że mimo wszystko chodził, nauczał, czynił cuda, uzdrawiał. Były miejsca, gdzie niewielu mógł uzdrowić, ale były miejsca, gdzie wszyscy, absolutnie wszyscy, dostępowali uzdrowienia. W ten sposób ja chcę być zadziwiany przez mojego Boga. I wszyscy, którzy dzisiaj wyszli do modlitwy, zostali uzdrowieni. Alleluja. Wielu będzie zdziwiony. Mówi: poważnie? Tak. Ciągle mówimy o zdziwieniu. Nie prowokujmy naszego Boga do zdziwienia z powodu naszego niedowiarstwa. Z radością pozwólmy, by On nas zadziwiał tymi wspaniałymi rzeczami, które dla nas przygotował. Tymi dobrymi uczynkami, wspaniałymi dziełami, które przygotował na naszej drodze. To ciągle powód do zadziwiania. Z drżeniem, bojaźnią, zbawienie nasze sprawujmy. Byśmy kiedyś zdziwieni nie stanęli przed zamkniętymi bramami Królestwa. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.